Chwała niech będzie Bogu za Jezusa Chrystusa, który pojednał nas mocą krwi swojej i powołał nas do Bożego Kościoła, abyśmy mogli zwiastować Ewangelię zbawienia. Moi drodzy, chciałbym, abyśmy otworzyli Słowo Boże. List apostoła Pawła do Efezjan jest jednym z listów, który osobiście bardzo lubię, który spogląda na Ewangelię w wymiarze kosmicznym i mówi o tym, czego Ewangelia dokonuje nie tylko na naszej ziemi, ale jedna ziemię z niebem. Apostoł Paweł w liście do Efezjan zawarł Ewangelię w tym wymiarze, szczególnym wymiarze, który rozpościera się na wszystkich ludzi i który jedna ludzi pod imieniem Jezusa Chrystusa. Chciałbym, abyśmy odczytali z rozdziału trzeciego wiersze od 8 do 10. Mnie najmniejszemu ze wszystkich świętych została okazana ta łaska, abym zwiastował poganom niezgłębione bogactwo Chrystusowe i abym na światło wywiódł tajemny plan ukryty od wieków w Bogu, który wszystko stworzył. Aby teraz nadziemskie władze i zwierzchności w okręgach niebieskich poznały przez Kościół różnorodną mądrość Bożą. Apostoł Paweł był człowiekiem, który został dotknięty przez Bożą łaskę i który w spotkaniu z Jezusem Chrystusem doświadczył przeobrażenia jego spojrzenia na misję, spojrzenia na Słowo Boże. Mówi o sobie, że jest jednym z najmniejszych świętych, którzy się rodzą z niewiast. Mówi o tym, że okazana została mu łaska, aby zwiastował poganom niezgłębione bogactwo Chrystusa. Ale jakie jest to bogactwo? O czym apostoł Paweł mówił? O czym miał na myśli, pisząc, aby w okręgach niebieskich przez Kościół ludzie poznali różnorodną mądrość Bożą? Zdajemy sobie sprawę, że apostoł Paweł, kiedy rozpoczął swoją działalność jako apostoł, jako nawrócony człowiek, dawny Szaweł, przeciwnik Kościoła Bożego. Apostoł Paweł, który rozpoczynając swoją działalność, był przygotowany na znoszenie wiele cierpień, wiele prześladowań, gdy sam zadawał wiele cierpienia i prześladowań. Człowiek, który doświadczył Jezusa Chrystusa, który z Nim się spotkał. Jemu to zostały dzięki Bożej łasce otwarte oczy. Oczy na to, że Ewangelia zbawienia ma dotrzeć do wszystkich ludzi. Że Boża łaska nie jest zawężona jedynie dla narodu izraelskiego, ale Boża łaska dotyczy wszystkich ludzi. Dzisiaj moglibyśmy się zastanawiać, dlaczego apostołowie, dlaczego Kościół pierwszych wieków tak bardzo ciasno myślał o ewangelizacji, o misji. Dlaczego skupiał tylko swoją uwagę na narodzie izraelskim. Pamiętamy, gdy Jezus Chrystus powoływał swoich uczniów, powiedział im tak: na drogę pogan nie zachodźcie, ani do miast Samarytan, ale idźcie do owiec, które zginęły z domu Izraela. Podstawową misję, którą Kościół miał wypełniać w pierwszych wiekach rozwoju chrześcijaństwa, skoncentrowana była misja na narodzie izraelskim. Ale jakże trudno było zrozumieć apostołom, zrozumieć Kościołowi Bożemu, że Ewangelia nie jest zawężona tylko dla narodu izraelskiego. A przecież Jezus Chrystus dawał świadectwo tego, że Boża łaska dotyka również i pogan. Proszę, otwórzcie razem ze mną Ewangelię Mateusza i tam chciałbym, abyśmy otworzyli na początku rozdział 15 Ewangelii Mateusza. Bardzo znana historia dla nas wszystkich, opisana od wiersza 21. I wyszedłszy stamtąd, udał się Jezus w okolice Tyru i Sydonu. A oto niewiasta kananejska, wyszedłszy z tamtych stron, wołała mówiąc: zmiłuj się nade mną, Panie, synu Dawida. Córka moja jest okrutnie dręczona przez demona. On zaś nie odpowiedział jej ani słowa. I przystąpiwszy uczniowie jego, prosili go, mówiąc: odpraw ją, gdyż woła za nami. A ono odpowiadając rzekł: jestem posłany tylko do owiec zagubionych z domu Izraela. Lecz ona przyszła, złożyła mu pokłon i rzekła: Panie, pomóż mi. A on odpowiadając rzekł: niedobrze jest brać chleb dzieci i rzucać szczeniętom. Ona zaś rzekła: tak, Panie, ale i szczenięta jedzą okruchy, które spadają z stołu panów ich. Wtedy Jezus odpowiadając rzekł do niej: niewiasto, wielka jest wiara twoja. Niechaj ci się stanie, jak chcesz. I uleczona została jej córka od tej godziny. Oto Jezus, który wydaje się być zamknięty na potrzeby drugiego człowieka. Kiedy do niego przychodzi ta poganka kananejska, niewiasta z okolic Tyru i Sydonu, o których zresztą Izrael wiedział już z czasów Jozuego, że ten naród jest przeklęty, obłożony klątwą. Ten naród miał być wytępiony, wszyscy Kananejczycy. I upływały wieki i oto przychodzi kobieta z okolic Tyru i Sydonu i kieruje prośbę do Jezusa Chrystusa: Panie, zmiłuj się nade mną. Jezus wydaje się nie być zainteresowany jej problemem. Wydaje nam się, że Jezus odtrąca ją, mówiąc: ja przyszedłem do dzieci Abrahama. Nie mogę brać chleba synowskiego i rzucać szczeniętom. Ale ta kobieta nie ustępowała. Cały czas prosiła: Panie, pozwól, że skorzystam chociażby z okruchów chleba, które są dawane dzieciom. One czasami spadają, te małe kruszki. Ja chciałabym z tego skorzystać. Co Jezus powiedział? Co Jezus powiedział? Wielka jest wiara twoja, niewiasto. Wielka jest twoja wiara. Niechaj ci się stanie według tego, co prosisz, według twojej wiary. Czy Jezus dał świadectwo tego, że ludzie nie tylko z narodu wybranego, izraelskiego, mogą dostąpić łaski zbawienia? Otwórzmy 8 rozdział Ewangelii Mateusza. Następna historia, którą chciałbym, abyśmy przypomnieli sobie, bo zapewne każdy z nas je doskonale zna. Ale historia, która jeszcze raz przekonuje nas o tym, że ludzie, którzy byli spoza kręgów narodu izraelskiego, zadziwiali swoją wiarą. Czytam od wiersza 5. A gdy wszedł do Kafarnaum, przystąpił do niego setnik, prosząc go i mówiąc: Panie, sługa mój leży w domu sparaliżowany i bardzo cierpi. Rzekł mu Jezus: przyjdę i uzdrowię go. A odpowiadając setnik rzekł: Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiony sługa mój. Bo i ja jestem człowiekiem podległym władzy i mam pod sobą żołnierzy i mówię temu: idź, a idzie, innemu zaś: przyjdź, a przychodzi. A słudze swemu: czyń to, a czyni. Gdy Jezus to usłyszał, zdziwił się i rzekł do tych, którzy szli za nim: zaprawdę powiadam wam, u nikogo w Izraelu tak wielkiej wiary nie znalazłem. A powiadam wam, że wielu przybędzie ze wschodu i z zachodu i zasiądą do stołu z Abrahamem i z Izaakiem i z Jakubem w Królestwie Niebios. Synowie Królestwa zaś będą wyrzuceni do ciemności na zewnątrz. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Setnik, Rzymianin, poganin, przychodzi do Jezusa Chrystusa pełny ufności, pełny wiary. Człowiek, który nie prosi za sobą, ale wstawia się za swoim sługą, wiernym, oddanym sługą i prosi: Panie, ulecz mojego sługę. Ale ten człowiek świadomy tego, jak traktowany jest w narodzie izraelskim, że przecież obcowanie z takim człowiekiem, odwiedzanie go w domu, to jest niegodne Żyda. Przecież nie można pójść i jadać. Nie można się spotykać, dotykać. Powiedział: Panie, w zasadzie ja nie jestem godny, abyś ty wszedł pod dach mój. Ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiony sługa mój. Setnik znał moc słowa. On, który miał władzę, aby rozkazywać, miał władzę powiedzieć do żołnierzowi: idź, a on będzie szedł. Stój, a będzie stał. Czyń to, a on będzie to czynił. On, który miał i rozumiał, czym jest moc słowa, powiedział: Panie, wystarczy, że powiesz słowo, a będzie uzdrowiony sługa mój. Powiedzcie, moi drodzy, jak Jezus skomentował taką postawę. Zaprawdę powiadam wam, tak wielkiej wiary to ja nie znalazłem nawet w Izraelu. Gdybyśmy chcieli sparafrazować te teksty i z Ewangelii Mateusza 15 rozdziału i z 8 rozdziału, które czytaliśmy przed chwilą, Jezus mógłby powiedzieć: wielka jest twoja wiara, człowieku. Rzymianinie, twoja wiara jest tak wielka, ja nie znalazłem takiej wiary w kościele adwentystów dnia siódmego. Czy mógłby tak powiedzieć? Chyba nie. No przecież wybrańcy niebios, wybrańcy uprzywilejowani, którzy mają 100% prawdy Bożej, czy ktoś może ich zadziwić jeszcze wiarą? Jezus Chrystus mówi: zaprawdę wielka jest twoja wiara. W Izraelu nie znalazłem takiej wiary. A może dzisiaj by mógł powiedzieć: nawet w kościele tutaj nie znalazłem takiej wiary, jak ten poganin setnik okazał w swoim życiu. Jezus powiedział: powiadam wam, że wielu przybędzie ze wschodu i z zachodu i zasiądą do stołu z Abrahamem i z Izaakiem i z Jakubem w Królestwie Niebios. Jezus zapowiedział, że Bóg ma swój lud, o których Jezus Chrystus często mówił: mam inne owce, które nie są z tej owczarni. Ja muszę je przyprowadzić. Będzie jedna owczarnia, będzie jeden pasterz. Tak wielkiej wiary nie znalazłem nawet w Izraelu. Otwórzmy następny tekst. Tym razem Ewangelię Łukasza, rozdział 4. I czytać będziemy wiersze od wiersza 24 do 28. Jezus znajduje się w Nazarecie, w swoim ojczystym mieście, tam, gdzie się wychował. I kiedy otwiera Słowo Boże, zaczyna zwiastować Ewangelię, jest świadomy, że prorok nie jest uznany w ojczyźnie swoich, urodaków swoich, i powiada takie słowa, wiersz 24. I rzekł: zaprawdę powiadam wam, iż żaden prorok nie jest uznawany w ojczyźnie swojej. Prawdziwie zaś mówię wam, wiele było wdów w Izraelu w czasach Eliasza, kiedy niebo było zamknięte przez 3 lata i 6 miesięcy, tak iż był wielki głód na całej ziemi. A do żadnej z nich nie został posłany Eliasz, tylko do wdowy w Sarepcie Sydońskiej. I było wielu trędowatych w Izraelu za Elizeusza proroka, a żaden z nich nie został oczyszczony, tylko Naaman, Syryjczyk. A wszyscy w synagodze, słysząc to, zawrzeli gniewem. Jak to Jezus nauczał? Jezus powołał się na fragmenty Starego Testamentu i powiedział, że za czasów Eliasza było wiele wdów w Izraelu. To były czasy naprawdę ciężkie. Wiele niewiast straciło swoich mężów, swoje rodziny. Było wiele wdów. Ale Pismo Święte mówi, że Eliasz został posłany do wdowy w Sarepcie Sydońskiej. Wielu było trędowatych, ale tylko Naaman, Syryjczyk, został uzdrowiony. Zadaję pytanie, dlaczego? Czy w Izraelu nie było wiary? Czy Izrael może był zadufany sam w sobie, że tylko oni wybrańcami niebios, a inni nie mają tego przywileju zbawienia? Oto Jezus dawał im dowody, że Boża łaska ogarnia wszystkich ludzi. Dawał dowody tego, że i w Starym, tak i w Nowym Testamencie mamy sprawozdania o nawróceniach tych ludzi, którzy przyszli do Jezusa Chrystusa mimo swego pogańskiego pochodzenia, skorzystali z Bożej łaski. Dzisiaj moglibyśmy powiedzieć, jakże to proste i oczywiste. Nieprawdaż? Przecież Jezus to nauczał. Ale gdy otworzymy Księgę Dziejów Apostolskich, zauważymy, że apostołowie nie tak szybko dali się przekonać, że trzeba ewangelizować pogan. Jak myślicie, byli otwarci na potrzeby pogan? Czy byli otwarci? Przeczytajmy. Dzieje apostolskie, 10 rozdział. Znana również historia. Znów pojawia nam się Rzymianin, setnik, Korneliusz. 10 rozdział, 1 wiersz. A pewien mąż z Cezarei imieniem Korneliusz, setnik kohorty, zwanej italską, pobożny i bogobojny wraz z całym domem swoim, dając hojnie jałmużny ludowi, nieustannie modląc się do Boga, ujrzał wyraźnie w widzeniu za dnia około 9 godziny anioła Bożego, który przystąpił do niego i rzekł mu: Korneliuszu. Ten zaś strachem zdjęty utkwił w nim wzrok i rzekł: Co jest, Panie? I rzekł mu: Modlitwy Twoje i jałmużny Twoje jako ofiara dotarła przed obliczem Pana. Przeto poślij teraz mężów do Joppy i sprowadźcie niejakiego Szymona, którego nazywają Piotrem. I co zrobił Korneliusz? Wysłał posłańców do Piotra. A Piotr, jak tylko ich zobaczył, powiedział: Na to tylko czekałem, żeby pójść do domu poganina, setnika, Rzymianina i zwiastować im Ewangelię pokoju. Czy tak? Ile Pan Bóg się natrudził, żeby przekonać Piotra? Musiał dokonać jakiegoś spektakularnego widzenia, żeby otworzyć mu oczy, bo był ślepym. Jego spojrzenie było takie spojrzenie konia z klapkami. Spojrzenie, że tylko my, wybrańcy niebios, Żydzi, mamy dostąpić zbawienia. On to zrozumiał, że zbawienie dociera również do pogan. 28 wiersz. I rzekł do nich: Wy wiecie, że dla Żyda przestawanie z ludźmi innego plemienia lub odwiedzanie ich jest niezgodne z prawem? Lecz Bóg dał mi znak, żebym żadnego człowieka nie nazywał skalanym lub nieczystym. 34 wiersz. Piotr zaś otworzył usta i rzekł: Teraz pojmuję naprawdę, że Bóg nie ma względu na osobę. Lecz w każdym narodzie miły mu jest ten, kto się go boi i sprawiedliwie postępuje. Posłał on synom izraelskim słowo, zwiastując dobrą nowinę o pokoju przez Jezusa Chrystusa. On to jest Panem wszystkich. No, moi drodzy, po tych wypowiedziach, po tych doświadczeniach, które apostołowie przeżyli z Panem Jezusem, jak Bóg zaakceptował, jak Jezus zaakceptował tą wdowę z okolic Tyru i Sydonu, to jak potraktował tego setnika Rzymianina, no i oczywiście jak wspomniał o tym Naamanie Syryjczyku i wdowie w Sarepcie, no i o tym, co przeżył apostoł Piotr, to chyba Kościół Boży powinien być przekonany, że Ewangelia powinna docierać do pogan. Tak czy nie? Posłuchajmy, jak Kościół zareagował na to, co zrobił apostoł Paweł. 11 rozdział. I usłyszawszy apostołowie i bracia, którzy mieszkali w Judei, że i poganie przyjęli Słowo Boże, kiedy zaś Piotr przybył do Jerozolimy, stawiali mu zarzuty rodowici Żydzi. Zarzuty. Mówiąc: Poszedłeś do mężów nieobrzezanych i jadłeś z nimi? Jak to? Moglibyśmy powiedzieć: jak to? Tyle dowodów z życia Pana Jezusa, takie świadectwo apostoła Piotra i jeszcze problemy z akceptacją pogan? I kiedy apostoł Paweł zaczął im wykładać całe widzenie, wszystko, co się stało, kiedy wyjaśniał te sprawy, w końcu stwierdzili w 17 i 18 wierszu jest powiedziane: Jeśli więc Bóg dał im ten sam dar, co i nam, którzy wierzyliśmy w Pana Jezusa Chrystusa, to jakże ja mogłem przeszkodzić Bogu? A gdy to usłyszeli, uspokoili się i wielbili Boga, mówiąc: Tak więc i poganom dał Bóg upamiętanie ku żywotowi. Niesamowite. Tak więc i poganom dał Bóg upamiętanie ku żywotowi. Chciałbym zadać wszystkim nam pytanie, czy my nie robimy selekcję ludzi, którzy powinni dostąpić zbawienia, a ci nie powinni dostąpić zbawienia? Czy czasami w naszym sposobie myślenia nie jest ta zaściankowość myślenia Kościoła pierwszych wieków, którzy jedynie myśleli, że oni mają przywilej i monopol na prawdę, na łaskę Bożą. To oni mogą korzystać z Bożej łaski, ale nie ci poganie, nie Syryjczycy, nie Edomczycy, nie Kananejczycy, nie Syryjczyk, ale Żyd. Czego my dzisiaj potrzebujemy? Apostoł Paweł powiedział takie słowa: abym na światło wywiódł tajemny plan, ukryty od wieków w Bogu, który wszystko stworzył, aby teraz nadziemskie władze i zwierzchności w okręgach niebieskich poznały przez Kościół różnorodną mądrość Bożą. Chciałbym przeczytać pewien fragment. Kaznodzieje nasi powinni starać się zbliżyć do duchownych innych wyznań. Módlcie się z tymi ludźmi i za tymi ludźmi, za którymi wstawia się sam Chrystus. Czy wiecie, z czego to jest cytat? Kaznodzieje nasi powinni starać się zbliżyć do duchownych innych wyznań. Módlcie się z tymi ludźmi i za tymi ludźmi, za którymi stawia się sam Chrystus. Mamy odczuwać wobec nich uroczyste zobowiązanie. Jako wysłannicy Chrystusa powinniśmy okazywać głębokie i żarliwe zainteresowanie innym pasterzom. Nasi kaznodzieje powinni być przygotowani do pracy dla zbawiania tych właśnie duchownych. Nie powinni prowadzić z nimi żadnych sporów, ale z Biblią w ręku zachęcać ich do studiowania Słowa. Zbyt często prowadzono pracę w taki sposób, że otaczający nas ludzie odnosili wrażenie, iż niewielkie są różnice w odniesieniu do naszej religii, że jest to jakaś dziwna sekta religijna, która nie zasługuje na uwagę. Straciliśmy dużo wskutek braku rozumnych metod pracy. Każdy wysiłek powinien być w taki sposób podejmowany, aby nadawał godny charakter naszym poczynaniom. Bóg chce, aby pracownicy Jego wykonywali pracę, której znaczenia sami w pełni nie pojmują. Światło prawdy przeznaczonej na czas obecny powinno oświecić i poddać próbie duchownych i mędrców tego świata. Rozwój dzieła Bożego powinien zawsze stać na wysokim szczeblu, ale ciasne plany i ludzkie idee ograniczają dzieło Boże i obniżają jego poziom. Może będziecie mieli sposobność przemawiać w innych kościołach. Wystrzegajcie się wzbudzania antagonizmu. Powstrzymujcie się od wszelkich ostrych i twardych wypowiedzi. Bądźcie mądrymi ku zbawieniu tak w słowach, jak w uczynkach. Przedstawiajcie Chrystusa wszystkim, z którymi się spotykacie. Niechaj wszyscy wiedzą, że nogi wasze są obute w gotowość Ewangelii pokoju oraz dobrej woli. Wspaniałe ujrzymy rezultaty, gdy przystąpimy do tej pracy napełnieni mocą Ducha Chrystusowego. Kto to napisał? Cytat jest zaczerpnięty z książki Ewangelizacja Ellen White, wydany przez Chrześcijański Instytut Wydawniczy Znaki Czasu, strona 356 do strony 358. Czy powinniśmy pracować tylko z niektórymi grupami ludzi, czy powinniśmy dotrzeć do wszystkich? Czy powinniśmy otwarcie powiedzieć, kim jesteśmy? Powiedzieć o prawdzie Ewangelii, która dotyka nas wszystkich. Gdy dobrze przeanalizujemy Ewangelię Jezusa Chrystusa, Ewangelię, którą zwiastował apostoł Paweł, to gdybyśmy przestudiowali list do Rzymian, tam moglibyśmy stwierdzić, że apostoł Paweł oskarża wszystkich pogan, że są pod wpływem grzechu. Ale w drugim rozdziale listu do Rzymian nie oszczędza również żadnego Żyda. Ten, który się chwali, że zna zakon, że jest nauczycielem ślepych, ma prawdę, że jest obrzezany, ma przywileje, nie oszczędza ani Żydów, ani pogan, że wszyscy jesteśmy pod wpływem grzechu. A ta prawda co mówi dla mnie? Że ja nie jestem lepszy od ciebie, a ty nie jesteś lepszy ode mnie. Wszyscy jesteśmy grzesznikami. Co więcej, ty ani ja nie jesteśmy lepsi od tamtych. Każdy człowiek w każdym momencie swojego życia może skorzystać z Bożej łaski. Z Bożej łaski może doświadczyć zbawienia, nawrócenia. I nie powinniśmy zamykać się tylko do jednej grupy ludzi. Apostoł Paweł zrozumiał, jak wielkie posłannictwo ma do spełnienia Kościół. Dotarcie do ludzi wpływowych, duchownych, którzy poprzez przyjęcie Ewangelii, przyjęcie prawd Słowa Bożego, bo to nie my przekonujemy, to Duch Święty przekonuje. My mamy czytać Słowo Boże, zachęcać do studiowania, a to Bóg dokonuje swego dzieła w nas. Róbcie to, jak prorok Boży zachęca, taktownie, z kulturą, nie wywołujcie antagonizmów, nie wyśmiewajcie, nie kpijcie, ale z godnością zwiastujcie Ewangelię. Czy my czasami się nie zamykamy, czasami nie myślimy horyzontalnie, że Ewangelia ma dotrzeć do wszystkich ludzi? Miałem okazję czytać artykuł przewodniczącego Generalnej Konferencji Jana Paulsena, który napisał artykuł mówiąc światu, kim jesteśmy. Pozwolę sobie przeczytać niektóre fragmenty. Nie jesteśmy już małym kościołem. Oficjalna liczba członków naszego kościoła wynosi 15 milionów, a wraz z tymi, którzy w jakikolwiek sposób identyfikują się z nami, jest nas prawdopodobnie od 25 do 30 milionów. W pewnych częściach świata adwentyści zajmują główne stanowiska w rządzie i w społeczeństwie. Duży procent adwentystów wywiera ciągle rosnący wpływ na społeczeństwo. Proszę sobie wyobrazić oficjalnie 15 milionów członków Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego na całym świecie, a wraz z tymi, którzy się identyfikują z Kościołem Adwentystów i z zasadami, które reprezentuje Kościół, jest około 25 do 30 milionów. Proszę sobie wyobrazić liczebność naszego kraju, 40 milionów. Połowa, jak nie więcej, to adwentyści, to są nasi bracia. Przez ostatnie 40 lat Kościół Adwentystów Dnia Siódmego prowadził dialog z innymi chrześcijańskimi ugrupowaniami. Po uważnym rozpatrzeniu tej działalności Generalna Konferencja zdecydowała, aby poszerzyć ten sposób świadczenia o rozmowy z przedstawicielami innych światowych religii. Stanowi to swego rodzaju postęp. Wierzę, że będą tym zainteresowani pastorzy i członkowie Kościoła, choć niektórzy z nich mogą uważać, że działalność ta już jest nieco spóźniona. Przedstawcie światu, kim jesteśmy, jest naszym obowiązkiem wobec Pana i misji, którą nam powierzył. Niektórzy ludzie mają bardzo wypaczone pojęcie o adwentystach. Niektórzy mylą nas z innymi grupami. Z uwagi na przedstawienie nas w złym świetle, co jest wynikiem ignorancji lub niechęci wobec pozycji, jaką zajmujemy, stajemy wobec takiej rzeczywistości. Dlatego najlepiej jest, gdy przedstawiamy siebie w układzie prawdziwych rozmów, a nie konfrontacji, podczas których dany temat jest dokładnie studiowany w celu usunięcia nieporozumień i towarzyszących im przesądów. My sami możemy się wiele nauczyć dzięki tego rodzaju rozmowom. Spotykamy się z wieloma różnymi grupami religijnymi. Musimy być pewni, że rozumiemy ich właściwie i że nie przedstawiamy ich wierzeń w niewłaściwym świetle i nie pomniejszamy ich wartości. Pan naszej misji wzywa nas, byśmy byli sprawiedliwi i uczciwi we wszystkich naszych poczynaniach. Naszym celem nie jest żaden rodzaj ekumenicznego połączenia się z innymi i my nie przyłączymy się do nich. Nasza misja nie może ulec osłabieniu ani ograniczeniu przez ekumeniczny sojusz. W czasie prowadzenia naszych rozmów możemy znaleźć dziedzinę, w której możemy współpracować, na przykład w sprawie wolności religijnej. W tej działalności idziemy ścieżką, którą kroczyła Ellen White. Wielokrotnie zaobserwowaliśmy wyraźne zmiany w podejściu tych, którzy stoją po drugiej stronie, którzy bardziej rozumieją nas, kim jesteśmy i w co naprawdę wierzymy. Wraz ze wzrostem naszego Kościoła będziemy bardziej wystawieni na widok publiczny. Wraz ze wzrastającą potrzebą rozmów z innymi grupami, Generalna Konferencja stara się zwrócić większą uwagę na ten rodzaj świadczenia. Tak, jak to czyniliśmy w przeszłości, będziemy informowali Światowy Kościół o rozwoju tychże rozmów. Ja zaś proszę was, abyście się modlili o tych, którzy są wybrani jako reprezentanci Kościoła w tych ważnych dyskusjach, aby były im dane Duch Chrystusa i mądrość z góry, gdy będą starali się podzielić poselstwem, które kochamy, i aby ono było przekazane w sposób uprzejmy, przyzwoity i jasny. Czy powinniśmy dotrzeć do tych grup ludzi? W zeszłym tygodniu miałem okazję spotkać się z pewną panią, którą odwiedziłem wraz z moją żoną. Kiedy przyszedłem, zobaczyłem na stole otwartą Biblię, nie tylko jedną, dwie. Widziałem w bibliotece kilka pism świętych. Kiedy przedstawiłem się, kim jestem, że jestem pastorem Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego i wyraziłem mój podziw i moją wielką radość za to, że wchodzę do mieszkania i widzę ludzi, widzę kobietę, która czyta Pismo Święte, moje serce raduje się. O, jakże byłem uradowany. Okazało się, że pani, która z nami rozmawiała, należy do grupy neokatechumenatów, grupa, wspólnota w Kościele rzymskokatolickim, która studiuje Biblię, która się modli codziennie, która otwarta jest na potrzeby drugiego człowieka. Powiedziała, że ma nadzieję, że jej neokatechumenat zakończy się chrztem przez zanurzenie w rzece Jordanie. Bo tak się kończy neokatechumenat. Wspomniała również, że w niektórych przypadkach dzieci są chrzczeni przez zanurzenie. Co więcej, gdy dalej rozmawialiśmy, wspomniała o tym, że w tej wspólnocie oni powinni być otwarci na potrzeby drugiego człowieka. Byłem niesamowicie zaskoczony, gdy powiedziała, że oni chodzą od domu do domu, zwiastując Ewangelię. I powiedziała również, że oni też przeżywają różnego rodzaju problemy, bo wielu ludzi ich nie wpuszcza do domu. A przecież oni chodzą do swoich współwyznawców. Chcą im przynieść dobrą nowinę. Chcą się razem z nimi modlić. Tam, gdzie jest choroba, chcą przynieść wsparcie, ukojenie, nadzieję, pokój. Jakże byłem zaskoczony, gdy powiedziała, my chodzimy po domach. My musimy być otwarci na drugiego człowieka. I w pewnym momencie zdecydowałem się zadać pytanie. Proszę pani, a jak pani patrzy na ludzi z innego wyznania? Ja jestem pastorem Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. Jak pani patrzy na mnie? Ona powiedziała, proszę pana, to nie jest ważne. Ważne jest, że my jesteśmy braćmi w Jezusie Chrystusie. Ja wierzę, że my dorastamy do pewnego zrozumienia. Kiedy ja przedstawiłem się jako pastor i kiedy też tak głęboko popatrzyłem w oczy mojej żony, ona powiedziała, pastorze, ja mam nadzieję, że w naszym kościele nastąpi taki czas, że nasi księża też będą mogli się ożenić. Że kwestia celibatu to będzie kwestia wyboru. Czy możemy się uczyć od innych ludzi? A może Chrystus Pan powie, tak wielkiej wiary nie znalazłem nawet w Kościele Adwentystów? Ja chciałbym, abyśmy się zastanowili. Chciałbym powiedzieć, że ja osobiście, ani żaden z ludzi nie ma prawa określać, kto będzie zbawiony, a kto będzie potępiony. A może wy macie prawo do tego? Niektórzy powiadają, że Matka Teresa powinna być zbawiona. Ja nie wiem. Być może. Ja nie wiem. Niektórzy chcą wchodzić w kompetencje Pana Boga i mówić, ten będzie zbawiony, a ten nie będzie zbawiony. To, co mogę powiedzieć o sobie, to ja mam ufną odwagę, że kiedy przystępuję do tronu Bożego, do Bożej łaski, mam ufną odwagę, że Bóg mnie zaakceptuje. Ja wierzę to, że Boża łaska może dosięgnąć ciebie i mnie, ale może dosięgnąć tych ludzi. To, co my mamy zrobić, to ubogacać siebie zrozumieniem słowa. Nie potępiać, ale pokazywać piękno Jezusa Chrystusa, naszej wiary. Ktoś powiedział, że ewangelizacja nie powinna polegać na tym, abyśmy poniżali innych. Jeżeli czasami widzimy, że ktoś reprezentuje religię, to jest troszeczkę gliny, słomy, to jest taka mała lepianka i on się cieszy swoją religią, to Ktoś powiedział, ty nigdy nie wyśmiewaj tej lepianki i nie staraj się zburzyć tej lepianki, bo to jest jedyne miejsce jego zamieszkania. To, co powinniśmy zrobić, to co, moi drodzy? Wybudować piękny gmach naszej wiary, pałac naszej wiary i powiedzieć, chcesz, zamieszkaj razem z nami. Chcesz, przyłącz się do nas. My tak samo wierzymy. Nie poniżać, bo to nie jest misja, nie Kościół konfrontujący, nie Kościół walczący, ale Kościół, który niesie pokój. Kościół, który jedna człowieka z Bogiem i z ludźmi. Do tego Bóg nas powołał. Moi drodzy, kiedyś Eliasz już nie patrzył na różne religie, ale patrzył na naród żydowski i wydawało mu się, że jest sam. Powiedział, nikt nie został, tylko ja sam. Tylko ja sam. Są ludzie, którzy mają ciągłe wyobrażenie o ostatkowcach. Tylko nieliczni będą zbawieni. Ale to, co Bóg powiedział do Eliasza, to powiedział tak, ty nie wiesz, Eliaszu, ale ja mam 7 000 w Izraelu, którzy nie zginali swoich kolan przed bałwanami. A co myślał Eliasz? Zostałem tylko ja sam. Oby tego rodzaju pycha nie gościła w naszym sercu. Bądźmy otwarci na potrzeby innych. Chciejmy razem studiować Biblię i ubogacać się Bożym Słowem. Oby Ewangelia dotarła do wszystkich ludzi i do tych, którzy są wpływowi, którzy mogą również przez nawrócenie dokonać wielkich rzeczy. Bóg często powołuje prostych, przeciętnych ludzi, przez których może dokonywać wielkich rzeczy, ale może również zrobić przez tych, którzy są wykształceni, tak jak to uczynił z apostołem Pawłem. On to napisał. Mnie, najmniejszemu ze wszystkich świętych, została okazana ta łaska, abym zwiastował poganom niezgłębione bogactwo Chrystusowe i abym na światło wywiódł tajemny plan, ukryty od wieków w Bogu, który wszystko stworzył. Aby teraz nadziemskie władze i zwierzchności w okręgach niebieskich poznały przez Kościół różnorodną mądrość Bożą. Amen.